Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie, już 14 minut po godzinie 19.
I jak w każdą środę rozpoczynamy nasz magazyn książkowy. Będzie sporo gości. Sporo dobrych tematów i jeszcze więcej książek.
Tak. Zaczynamy już za chwilę od Elizy Kąckiej, z którą rozmawiała Asia, ale w naszym magazynie będzie też klasyka, bo jutro setna rocznica śmierci Stefana Żeromskiego.
Tak jest. Odwiedzi nas też Maciej Duda. To jest autor naszego tytułu tygodnia, a ta książka nosi tytuł Głód.
No i bardzo ciekawa pozycja. Kolejny tom Kroniki Miasta Poznania, tym razem poświęcony osiedlu na Piątkowie.
O, i będzie też Komiczny człowiek, ale Kazimierza Grochmalskiego, szczegóły już niedługo.
Zapraszamy, zaczytaj się z Radiem Poznań, Joanna Dywina.
I Jerzy Piasny.
I Jakub Woźniak, który program realizuje.
Wczoraj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu gościła Eliza Kącka, tegoroczna laureatka literackiej Nagrody Nike oraz Nagrody Czytelników za esej Wczoraj byłaś zła na zielono.
Tak jest. Autorka znana z niezwykle osobistej i przenikliwej prozy spotkała się z czytelnikami, by opowiedzieć o procesie pisania i o tym, jak literatura potrafi odsłaniać to, czego na co dzień nie wypowiadamy na głos. Joanna rozmawiała z pisarką.
Wczoraj byłaś zła na zielono, to jest bardzo osobista, intymna historia. I tak się zastanawiam, w którym momencie pani życia ta historia zaczęła się domagać zapisu.
No, kilka lat temu, kiedy już moja, to były dwa czynniki. Moja córka stała się już córką taką w wieku licealnym, znacznie bardziej skomunikowaną ze światem. W związku z tym to jest taki pierwszy próg, kiedy człowiek dostrzega, że ma do czynienia z osobą, z którą może już na ten temat porozmawiać, z którą można na różne tematy porozmawiać, czego wcześniej się nie w takiej skali nie dało zrobić. Po drugie też to rezonans był takim rezonansem trochę odroczonym, bo na bieżąco, kiedy ona była w końcu podstawówki mniej więcej. Napisałam tekst, który miał być interwencyjny o przemocy w szkole, stał się zupełnie czymś innym. Stał się w sumie ostatecznie nieinterwencyjnym tekstem z jakimś tam szkicem jej portretu. No i ten przełom mniej więcej między podstawówką a liceum, to jest już taki przełom, kiedy zaczynamy już trochę inaczej gadać o różnych rzeczach. Ja prawdopodobnie nie miałabym takiego wrażenia, że to jest aż tak, że to ja muszę to wypowiedzieć, gdyby nie było jednocześnie jakiejś formy takiego, no nie presji, ale jakiejś formy takiego oczekiwania ze strony troszkę czytelników tego tekstu, który się ukazał w piśmie Pismo, trochę wreszcie i wydawców i no w ogóle ludzi, którzy zaczęli zagadywać, czy by się nie dało takiej historii trochę poszerzyć, trochę rozbudować na podstawie tego krótkiego rysu, szkicu, portretu dziecka, czy nie dałoby się powiedzieć o tej osobie czegoś więcej, bo po prostu okazała się jednak intrygująca nawet na poziomie tego zawiązka fabularnego, który nie był w zasadzie fabułą, był takim dokumentem bardziej.
No i tutaj na pewno zwracać należy uwagę na język, który jest i sensoryczny, jest rozedrgany, jest wielowarstwowy. To też było od samego początku zamierzone?
No tak, ja sobie nie wyobrażałam za bardzo, a nie tylko takim językiem piszę. Natomiast w tym wypadku ja uważałam. Trochę przeczuwałam, trochę uważałam, trochę odczuwałam, bo to nie są tylko operacje mentalne. Głównie mentalne, ale warsztatowe, mentalne, ale też emocjonalne. Po prostu kiedy ja zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób w ogóle tę książkę pisać, zaczęłam sobie wymyślać, czy raczej wyczesywać z tego całego, z tego wszystkiego, co pamiętam, co mi się w ogóle składa na naszą historię, jakieś epizody, które uznałam za szczególnie sugestywne pod jakimś względem. Te względy są różne, dlatego tutaj się nie da uśrednić, że to jest jeden model wyboru. Ale chciałam po prostu ludzi jakoś wprowadzić, emocjonalnie, intelektualnie też jakoś, bo to jest też przecież próba poznawcza, w kluczowe momenty, albo kluczowe momenty naszego życia, albo kluczowe jej gesty, style zachowań, czyli pokazać taką paletę tych całych stanów i sytuacji. I kiedy zaczęłam pisać, uświadomiłam sobie, że ja muszę rzeczywiście pokazać całą skalę trudności, ale też szpikowanie emocjonalne tego wszystkiego. To znaczy, że nie jestem w stanie tego pisać chłodno, I że to nie jest tylko odzwierciedlenie moich emocji, tylko że mi zależy na czymś zupełnie innym. I bo nie chodziło o to, żebym ja sobie z emocjami radziła i żebym ja sobie je zrzuciła na przykład, albo żebym ja sobie ulżyła emocjonalnie.
A tak to było odbierane?
To świetnie. Ale to zawsze tak jest odbierane. To znaczy każdy tekst, który nie ma dystansu takiej trzecioosobowości, jest odbierany jako coś takiego, co jest, może być jakąś skargą. Tak, tylko że tutaj ja myślę, że tu jest troszeczkę jeszcze inna rzecz. Ja chciałam po prostu przez to użycie takiego języka pokazać, że nie tylko my jesteśmy doświadczone tymi okolicznościami psychicznymi i że dalej we mnie to tak pracuje i to jest ta strona Elizy, która pisze. A że jest druga strona, strona czytelnika. I ja chciałam temu czytelnikowi coś zasugerować. Nie tylko to, że ja właśnie chcę zrzucić z siebie trudne emocje, tylko że te sytuacje przeżywa się w stanie ekstra wybitnego napięcia. I że jeśli on nie wejdzie ze mną do tej turbiny i nie zacznie nim łomotać, to on nie zrozumie, w jakim sensie przejście z przedszkola do metra jest problemem. Znaczy po prostu jak ja to napiszę na zasadzie, no to teraz proszę bardzo, po kolei, prawda? I jednocześnie stwierdzę, że były to sytuacje pełne wybitnego napięcia, ale nie odzwierciedlę tego w języku. A czytelnik przyjmie to do wiadomości bądź nie, ale nie będzie miał poczucia, że coś się z nim dzieje. A ja bardzo chciałam, żeby coś się z nim zaczęło dziać. W tym sensie, żeby afektywnie został zagarnięty przez tę książkę, żeby zrozumiał, że w takim sensie, tak samo w jakimś tam stopniu jak ja, chociaż no nie podzielam moich doświadczeń, ale że ten grunt nie jest neutralny i że na tym cały ten trud tego bycia również ze sobą w spektrum polega, że to nie jest tylko uświadomienie sobie diagnozy, to nie jest tylko operacja mentalna, to jest operacja w przestrzeni, że się po prostu przemieszcza z tą osobą i się ciągle pokonuje jakieś opory i że nie ma spokoju ani chwili, póki się nie zamknie za sobą drzwi domu, ponieważ wcześniej to ta osoba, albo ta osoba, mówię w tym momencie, nie sygnalizując jakiegoś sztucznego dystansu do dziecka, tylko to nie tylko chodzi o moją córkę, że dlatego używam tego słowa, bo to może być moja córka, to może być inne dziecko, to może być wreszcie nawet nie dziecko przecież, że tu się bez wrzasku, bez napięć, bez stresów, bez dziwnych zachowań nie da się przez to przechodzić. I to jest, uważam, że zadeklarować to jest za mało. To trzeba pokazać w języku.
To była Eliza Kącka, laureatka Literackiej Nagrody Nike oraz Nagrody Czytelników.
Zaczytaj się z Radiem Poznań. Czas na książki nowe, pachnące, które przyjechały do nas prosto z drukarni i od wydawnictw, które nam przysyłają do Państwa książki. Można już dzwonić 618-654-654, ale wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyście Państwo posłuchali, o czym są te książki, jakie są tytuły. Na przykład Zły syn. Ja mam tę książkę Jarka Skórzyńskiego. To jest z jednej strony intymna historia matki zmuszonej samotnie wychowywać syna w trakcie bardzo burzliwych przemian społecznych i ustrojowych, a z drugiej zaś strony obraz osiedlowego życia pośród beserwiserów, czyli tych, którzy szczodrze szafują radami, jak wychować dziecko, by nie zostało pijakiem, złodziejem, a wszystko to pod takim, wiesz, wścibskim okiem sąsiadów i w ciągłym poczuciu zagrożenia 20 lat po śmierci najbliższej osoby, narrator nadal tęskni i próbuje wyobrazić sobie, jak wyglądałoby jego życie, gdyby matka wciążyła i mógł się nią opiekować na starość. Zły syn.
Tak. Ciekawa lektura, choć do łatwych nie należy. 5 resetów to jest kolejna propozycja i to jest rzeczywiście nowość. I jak ładna, kolorowa okładka jest też dołączona do tej książki. Ekspertka z Harvardu i lekarka z 20-letnim doświadczeniem prezentuje nowe podejście do przezwyciężenia stresu i wypalenia za pomocą 5 resetów. Z pozoru drobnych, lecz w rzeczywistości niezwykle skutecznych zmian w codziennym życiu. I tak według Aditi Nerurkar przekonanie, że stres jest zły, nie jest w pełni prawdziwe. No bo przecież stres to jest naturalne zjawisko biologiczne, które pomaga nam sprostać wymagania, jakie stawia przed nami życie. I teraz przy zbyt dużym natężeniu staje się jednak problemem. Jak więc skutecznie sprowadzić go do zdrowego poziomu? Nie zdradzimy Państwu więcej szczegółów. Proszę dzwonić, bo ta książka również dzisiaj dla naszych słuchaczy.
No dobrze, 618-654-654 i druga książka ode mnie to jest debiut Margarety Wysockiej, autorki związanej z Poznaniem, tytuł Niepamięć. I tak pokrótce mogę Państwu powiedzieć, że tutaj w tej książce znajdziemy sekrety na styku polityki, biznesu i mediów. Jest zmowa milczenia, są osobiste, skrywane przez lata dramaty i z tym wszystkim musi zmierzyć się Diana Paderska w nierównej walce z samą o samą siebie. Książka, którą polecają znakomici autorzy kryminałów w Polsce, m.in. Max Czornej, Wojciech Mielasz.
I druga jeszcze propozycja ode mnie, to jest drugi tom serii Niemra. O tej książce mówiliśmy już Państwu w Zaczytaj się z Radiem Poznań. Matylda, taki tytuł nosi ta książka, Radosława Olka z wydawnictwa Książnica. 618-654-654.
Proszę Państwa, Zaczytaj się z Radiem Poznań. Czas na klasykę. Jutro setna rocznica śmierci Stefana Żeromskiego.
I w związku z tym Muzeum Pracownia Kraszewskiego w Poznaniu zaprasza właśnie na jutrzejsze spotkanie. A więcej szczegółów w rozmowie z Jackiem Butlewskim zdradzi kierownik tej instytucji, Krzysztof Klub.
Wieczór poświęcony temu pisarzowi. Żeromski, no to jeden z filarów naszej kultury, podobnie jak Kraszewski. W związku z tym u Kraszewskiego o Żeromskim, dokładnie w stulecie śmierci Żeromskiego. Na ten wieczór przygotowujemy prelekcję profesora Wiesława Radajczaka poświęconą związkom Żeromskiego i Kraszewskiego. Młody Żeromski na wieść, że Kraszewski zmarł, stwierdził w swoim dzienniku bardzo znamienne słowa, które też wykorzystaliśmy na tej wystawie. Wszak to dzisiejszy Mickiewicz narodu. I w swoim dzienniku nieraz przywołuje Żeromski lektury Kraszewskiego, którego bardzo cenił. Uważa, że te opisy, które popełnił w swoich książkach Kraszewski, entuzjastycznie je opisuje, że są wspaniałe.
Mieli swoje wspólne światy, chociaż spotkać się nie mogli.
Nie mogli, no ze względu na różnicę wieku i na odległość, ponieważ Kraszewski był na zesłaniu w latach 80. w Niemczech i później w Twierdzy Pruskiej. Natomiast, co ich połączyło? Później połączyło ich tak trochę, powiedzmy dzisiaj byśmy określili wirtualnie, Rapperswil, Muzeum Polskie w Szwajcarii, którego los jest dzisiaj niestety zagrożony. Kraszewski był tam w zarządzie towarzystwa, a później bibliotekarzem w Rapperswilu był sam Stefan Żeromski. A w listopadzie, no oczywiście powstanie listopadowe i wiemy te słowa od Wyspiańskiego, że dla Polaków listopad pora niebezpieczna, powstanie listopadowe, ale też przecież 11 listopada Polska odzyskała niepodległość po wielu latach, ale nie wszyscy wiedzą, że wcześniej prezydentem Polski, takiej Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, był sam Stefan Żeromski, ponieważ w tym rejonie, już wcześniej rozbrojonym z zaborców, ustanowiono Rzeczpospolitą Zakopiańską i właśnie prezydentem stał się Stefan Żeromski. Także i tę rolę taką pełni, również polityczną. Natomiast na ten wieczór, po wykładzie profesora Ratajczaka, chcieliśmy zaprezentować film niemy Ponad śnieg. Jest to film oparty na temacie Stefana Żeromskiego, Ponad śnieg bielszym się staje. I to jest film, tu ciekawostka, nakręcony w Poznaniu. W 1929 i akcja rozgrywa się na Kresach. Natomiast u nas kręcono na terenach Pewłuki, poligonu Biedrusko czy w Parku Sołaskim.
A co było tematem filmu?
Czas wojny bolszewickiej i losów rodziny kresowej. Tragiczne losy, ta zawierucha właśnie bolszewicka. Dużo tam jest scen batalistycznych. Ciekawostka, bo tam na przykład gra Stefan Jaracz, wybitny aktor polski, i też Tadeusz Fijewski, którego znamy z niezapomnianej roli w Chłopach Reymonta. Film jest niemy, ale u nas brzmi muzyka skomponowana przez Waldemara Rychłego, z którym mamy już kontakty wieloletnie, ponieważ on też stworzył muzykę i odgrywał ją do filmu niemego Cyganka Aza. A tutaj wraz z czteroosobowym zespołem skomponował muzykę do tego filmu.
I właściwie spotkanie trzech literatów, bo jeszcze Władysław Reymont nam się gdzieś za sprawą aktora wkradł.
Tak, to właśnie. To i Reymont przecież też ma swoją rocznicę i wszystko się łączy u Kraszewskiego. Zapraszam.
My również zapraszamy. Spotkanie przypominamy już jutro w Muzeum Pracownia Kraszewskiego w Poznaniu. A z kierownikiem tej instytucji, Krzysztofem Klupem, rozmawiał Jacek Butlewski.
No dobrze, za chwilę będziemy mówić powiedzieć o tytule tygodnia. To jest książka Głód Macieja Dudy, ale wcześniej może kolejne jeszcze książki dla Państwa. 618-654-654. Teraz dzikie Królestwo Jean Phillips. To jest autor tej książki. Co jesteśmy w stanie zrobić, by chronić najbliższych? O, proszę Państwa, Dzikie Królestwo to jest mistrzowski dreszczowiec i w sumie trochę taka analiza macierzyństwa, zarówno jego czułych stron, jak i tej nieposkromionej siły, stawiające pytanie o granicę pomiędzy instynktowną wolą przetrwania, a obowiązkiem chronienia innych ludzi. Autor tej książki wprowadza nas w taki świat thrillera.
Ależ zabrzmiało ciekawie i ładnie jest oprawiona ta książka. Ta książka też przyciąga wzrok. Spójrz.
Oj, tak, prawda? No nasza ulubiona autorka. Tak. Musimy to przyznać, bo znamy
doskonale
autorkę.
Tak.
Znakomita.
Anna H. Niemczynow napisała kolejną książkę. Oj, no, Ania pisze coraz grubsze książki, za co dziękujemy. Ponad 550 stron. Tytuł tej najnowszej to Strażniczki Moralności. To jest poruszająca do głębi, ale też pełna napięcia powieść o potrzebie miłości, której brak boli przez całe życie. O relacjach, które zamiast budować niszczą, o destrukcyjnym wpływie nienawistnych komentarzy i cenie, jaką płacą za nie ofiary hejtu. No i wreszcie o tym, że siła rodzi się wtedy, gdy odcinamy się od przeszłości i opinii innych na nasz temat. Nowość z wydawnictwa Luna.
Dobrze, i teraz książka, o której już kiedyś wspominaliśmy. Małgorzata Serafin napisała Jak odzyskać siebie. To jest kobieca twarz depresji. Jest tutaj 14 kobiet i 14 bardzo intymnych i szczerych rozmów o przepaści, z nad której można zawrócić. Pruszyński Spółka, wydawca tej książki.
I kolejna nowość z wydawnictwa Insignis. Neil deGrasse Tyson, autor astrofizyki dla zabieganych i innych kosmicznych bestsellerów. Najnowszy tytuł z Merlinem przez Wszechświat. Tutaj znajdą Państwo niejedno pytanie i też odpowiedź dotyczące astronomii. Zachęcamy Państwa do kontaktu 618-654-654, a za chwileczkę w naszym programie Maciej Duda.
Zaczytaj się z Radiem Poznań. Ukazał się właśnie kolejny tom Kroniki Miasta Poznania, tym razem poświęcony wielkiemu piątkowskiemu osiedlu, a właściwie wielkiemu nowoczesnemu miastu zbudowanemu od podstaw na północnym krańcu Poznania.
Tak jest. I wśród wielu ciekawych tematów wybraliśmy oczywiście ten związany z kulturą i była tam Grażyna Wrońska.
Czy można powiedzieć, że klub Dąbrówka to ewenement?
Z całą pewnością. Przede wszystkim ze względu na swą niezwykłą działalność kulturalną, a jeszcze przede wszystkim w dziedzinie literatury.
To jakoś tak ładnie polczkowało tutaj.
Klub literacki Dąbrówka sprowadził na piątkowo publiczność literacką, miłośników, sympatyków, twórców literatury z całego Poznania, a śmiało można powiedzieć, że nawet i z całej Wielkopolski. Zaczął funkcjonować na piątkowie w roku 2005, a wcześniej istniał w Centrum Kultury Zamek, jeszcze dawniej w Pałacu Kultury.
Tu musimy powiedzieć, że tym człowiekiem, tą osią jest pan Jerzy.
Pan Jerzy Grupiński, który zakłada klub literacki w roku 1970. W roku 1970 właśnie w ówczesnym Pałacu Kultury na Świętym Marcinie. I klubem literackim zawiaduje, jest spiritus movens tej instytucji do dnia dzisiejszego, a zatem lat 55.
Rekordy bije.
Tak, to jest instytucja życia literackiego, zarówno klub literacki, jak i chyba również pan Jerzy Grupiński, animator życia literackiego, środowisk twórczych, który stworzył na terenie Poznania instytucję całkiem wyjątkową, która działa ponadpokoleniowo, ponadprogramowo, skupia amatorów i zawodowych twórców, ponad podziałami stowarzyszeniowymi. Wielką powinniśmy tutaj wagę przykładać do tego typu inicjatyw, które, jak powiedział inny autorytet życia literackiego, profesor Jacek Juszczyk, stanowi jakąś kontynuację naszej tu pracy organicznej, pracy u podstaw, gdzie wytrwale prowadzi się te prace nad warsztatem literackim młodych debiutantów.
Bo nieraz się mówi, że Wielkopolska to taka Beocja, prawda? I to jeszcze jakoś tkwi w świadomości takiej szerszej, a pan Jerzy Grupiński i ci, którzy się wokół niego zgromadzili, zadają kławę temu.
Z stereotypem musimy walczyć i z całą pewnością jednym z tych zjawisk długofalowych, długotrwałych, z piękną historią, ale chyba też z pięknymi perspektywami jest właśnie klub literacki Dąbrówka.
Pamiętam, jak ten klub musiał opuścić centrum Poznania, zamek, ale centrum w znaczeniu centrum miasta, no to nastroje były takie, powiedziałabym, nostalgiczne.
Tak, ale klub literacki zniósł tę przeprowadzkę na peryferia, co oczywiście było w pewnym sensie niepokojące, no bo zawsze wyprowadzka z centrum na peryferia wiąże się z jakąś marginalizacją, czy na przykład z całą pewnością z ryzykiem takiej marginalizacji. Niemniej jednak wierna publiczność, która od dekad towarzyszyła działalności klubu, podążyła za panem Jerzym i za jego towarzystwem, można powiedzieć, bo to w dużej mierze jest przecież też taka działalność towarzyska. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że posiadamy znakomitą dokumentację działalności klubu literackiego, które znajduje się w Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich.
No gdzie... i oczywiście o tym nie mogła zapomnieć pani doktor Alicja Przybyszewska, która tym ośrodkiem kieruje.
To bardzo ułatwiło pisanie artykułu do Kroniki Miasta Poznania, dlatego że posiadamy pełną dokumentację działalności klubu od roku 1970, czyli kroniki, te wielkie księgi pamiątkowe, pomieszczące rozmaitą dokumentację dzień po dniu odnotowującą działalność tego klubu. Można tam spotkać i Stachurę, i Barańczaka, i najwybitniejszych twórców całej Polski oraz nasze lokalne środowisko, które tutaj debiutowało. Któryś z publicystów powiedział i chyba miał rację, że trudno w Poznaniu znaleźć pisarza, który nie byłby choć krótko związany z klubem literackim. Najpierw w zamku, potem w Dąbrówce.
A my, proszę Państwa, mamy jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość, bo Grażyna Wrońska wczoraj otrzymała niezwykle ważną, prestiżową nagrodę. Więcej na naszej stronie www.radiopoznan.fm. I Grażyna Wrońska jeszcze dzisiaj się pojawi, bo przecież przed 20 nakręcony język.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
A teraz sięgamy po książkę Głód Macieja Dudy, bo to jest nasz aktualny tytuł tygodnia. Zbiór krótkich, intensywnych etiud prozatorskich, psychologicznych, w których autor, poznańsko-szczeciński literaturoznawca i psychoterapeuta, przygląda się różnym odcieniom ludzkiego pragnienia, no stąd tytuł Głód.
Tak jest. To jest książka o głodzie bliskości, wspólnoty, zakorzenienia, ale też o tym, jak miejsca i ludzie odciskają się w nas na długo, czasem ciszej niż potrafimy to nazwać. Z Maciejem Dudą rozmawiała Joanna Dwina.
O tej godzinie, jak jest tak późno już, wsłuchujemy się w samych siebie, to ten głód może się odezwać. Ale nie ten fizyczny, ale bardziej ten mentalny. Taki, który nam gdzieś tam mruczy, chciałam powiedzieć w głowie, może lepiej zabrzmi, pod żebrami i wywołuje właśnie różne pytania. Pod żebrami, czyli że w środku w nas.
No wiesz, on może wszędzie zabrzmieć, w lędźwiach, może w... wątrobie, tak, to mogą być bardzo różne głody, tak o tym myślę, nie?
Anatomicznie podeszliśmy do tematu.
Tak, ale myślę o tym, że ciało jest świetnym mówcą i ciało nam też mówi, za nas często mówi, więc jak czasami jest tak, że jak nie mówimy słowami o tym głodzie, to ciało też mówi o głodzie, więc to jest świetna metafora. Chciałem ją po prostu rozwinąć w ten sposób, żebyśmy słuchali swoich ciał albo patrzyli na ciała innych, co nam komunikują.
Rozpoczęliśmy od tego głodu kontaktu z drugą osobą. Głód rozmowy. Ty pięknie to sprowadziłeś do braku bliskości z drugą osobą. Ja się tak zastanawiam, czy jest coś takiego jak głód wspólnoty. Bo ty właściwie też o tym tak wspominasz w tej książce. I co tak naprawdę głód wspólnoty robi z człowiekiem? Jak mamy to pragnienie w sobie?
No wiesz, jak teraz zapytałaś o wspólnotę, to pomyślałem, że wspólnota to jest coś dużego. To się przestraszyłem, że ojej, to będziemy mówić teraz o całej wsi. Ale wspólnota to też dwójka. Mhm. Nie? Więc wspólnota to też dwójka albo trójka, czyli te sytuacje rozwojowo-rodzinne, więc wcale nie musimy mówić o tym dużym paradygmacie. Tak, głód wspólnoty jest o głodzie posiadania bliskich, ważnych osób, które będą tak wprost mówiąc, nas kochały. To jest przynajmniej jak ja pisałem, jak pytasz o to, co jest w książce, to ja o tym pisałem.
No tak, bo tutaj ludzie żyją obok siebie, ale nie ze sobą.
Ale jeszcze, jak można wyjść poza ludzi, bo ja też tą książkę trochę szerzej, no chciałem powiedzieć, zaprojektowałem. Ja do końca nie wiem, czy ja zaprojektowałem tę książkę, czy ona mnie zaprojektowała, bo ten moment pisania w ogóle jest taki dziwaczny, w którym po prostu coś do ciebie przychodzi i musisz napisać, wiesz. Ale chodzi mi o taki moment wspólnoty, w którym jak... To jest z mojego doświadczenia, bo sam mieszkam na wsi, w którym wspólnota nie kończy się na płocie, czyli nie kończy się na naszym ogrodzie czy na naszym polu, ale obejmuje łąkę, obejmuje rzekę, obejmuje dolinę i obejmuje las i te wszystkie inne życia, które się znajdują dookoła. Myślę o takim rodzaju bycia we wspólnocie, który jest otwarty na sygnały z... powiedzielibyśmy dzisiaj geograficzno-biologiczne, czyli czytanie przyrody, o czym ja mam poczucie, że no, jestem wychowany też w mieście, o czym w mieście można łatwo zapomnieć, a jak się wyprowadzi na wieś, wyjedzie na wieś, to sobie przypominamy trochę o innym rytmie. Takie bycie we wspólnocie z ziemią i ze zwierzętami, które wymaga od nas wiele siły, wiele wysiłku i pobrudzenia sobie rąk, takiego wcale nie metaforycznego. I to jest taki świat, który nie jest światem Bambi. Nie? Mm-hmm. Tylko, że to jest taki świat, który też jest pełen głodu. Takiego głodu, który no, może prowadzić do sytuacji skrajnych właśnie, w których jeden przeżywa kosztem drugiego. Nie? O tym jest też ta książka, że w tej wspólnocie musimy też akceptować te momenty przekroczenia granic i my sobie z tym musimy też radzić. I to jest bardzo trudne.
Kolejny odcinek Głodu jutro w tytule tygodnia o 14.30.
Proszę Państwa, jeszcze mamy książki. Proszę dzwonić 618-654-654. Do wzięcia jest książka, o której już mówiłem, Jak odzyskać siebie, kobieca twarz depresji Małgorzaty Serafin. I jeszcze jedna propozycja, Wojciech Wójcik, Kapsuła. To oczywiście jest mroczny kryminał, który dzieje się w szkole.
A ja mam Pamiętnik lokatorki. Autorem jest Marcel Moss, książka z wydawnictwa Filia. Julia wierzy, że przeprowadzka do dużego miasta spełni jej marzenia o lepszym życiu. No i szybko poznaje mężczyznę, który obiecuje jej szczęśliwą przyszłość, no i skuszona jej wizją angażuje się w związek, ignorując wszelkie ostrzeżenia. No i jest tragedia, jest morderstwo. No i nic więcej nie wiem. I klucze, i zakrwawiona kartka. Dobrze, nic więcej Państwu nie będę mówić.
To powtórzę ja z kolei numer telefonu 618-654-654. Tu Radio Poznań. Tu Radio Poznań. Teraz będzie komiczny człowiek Kazimierza Grochmalskiego. To jest przygodowa opowieść o losach Maxa.
To jest taka zagubiona postać,
tak,
która podróżuje po Europie. Po co? By spełnić... Nie, by odnaleźć spełnienie.
Tak.
O. Niekiedy fikcja przeplata się z przeszłością autora. O tym więcej opowie Gosia Michalska.
Kim w ogóle jest komiczny człowiek?
Komiczny człowiek chce być współczesnym bohaterem, może nawet bohaterem do naśladowania, pewnym wzorcem życia, który nie chce pozostać w tym, co osiągnął. To, co osiąga, burzy, idzie dalej. To taka droga, która może doprowadzić do nicości, a może doprowadzić do czegoś, czego jeszcze nie wie. Ale to jest taki facet, który stawia sobie wysoko zadania, przynajmniej na początku, i potem jak je osiąga, to mówi, ale to nie było to zadanie. Ja chciałem przez to zadanie coś więcej, ale on sam do końca nie wie co. Więc to taki ciągle niezadowolony czy nieusatysfakcjonowany tym, co osiąga, no bo mówi, a jak umrę, a jak się skończę, no to co po mnie zostanie? I on ciągle chce wiedzieć, że to, co on tworzy, jest na tyle ważne i pojemne, że to określi go, nawet jak jego nie będzie. I to taki trochę absurd, ale ten absurd to jest wynikiem języka komedii komediowej, która komedia cały czas jakby niszczy to, co jest osiągnięte. Jak to Hegel mówił, to, co daje się samo z siebie obalić, jest już komiczne. Więc ja tą sentencją się trochę kierowałem.
Skąd pomysł na to, żeby zakończenie było pewnego rodzaju zamknięty, ale w postscriptum ono się otwiera.
Max w sumie w tych swoich poszukiwaniach nie doszedł celu, aczkolwiek być może spotkał to jakby te dwie blisko siebie, a jakże odległe miejsca, duszę i rozum, i postanowił, że on będzie służył dobru, o, dobru społecznemu, że może sens jego życia nie jest w jego egoistycznym trwaniu i wewnętrznym zmaganiu się z ja, tylko w tym, że on wyjdzie na ulicę i będzie chronił przyrodę, no, będzie walczył o jakby dobrą twarz ludzkości. No, to takie bardzo idealistyczne podejście, ale no, chciałem go uratować. Chciałem go uratować i mówię, on musi te swoje zmagania, ten cały mozuł obrócić w coś dobrego, coś, co służy ludziom. Dlatego sam wyznacza sprawiedliwość. No to, co on robi, to on sam wyznacza sprawiedliwość, co pewnie zakończy się dla niego źle, ale przynajmniej wie, że zakończy to w służbie dobra.
No i taki był komiczny człowiek, Kazimierza Grabowskiego.
Dobrze, dobrze. To jest druga część zaplanowanej trylogii. Pierwsza część to Uśmiech i opiera się ta książka na próbie zrozumienia drugiego człowieka dzięki różnym formom śmiechu, oczywiście, że tak.
Bardzo ładne zakończenie. Która już godzina? Za 6 minut 20.
Tak, 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 więc musimy już zapowiadać nakręcony język. Tam Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek cofną się o kilka lat.
Tak, już, kiedy tak. Była mowa na słowo wiodący, tak?
No właśnie, wiodący, na przykład, co wiodący?
Wiodący prym.
Dobrze, okej. Okay. Przekonamy się już za chwilę, a my kłaniamy się nisko. Jakub Woźniak nasz program realizował.
Joanna Dywina.
Jerzy Wiasny, do usłyszenia.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.